Czas rekolekcji to jest czas wyjątkowy i żeby jakbyś to uzmysłowić sobie, przywołamy kilka obrazów biblijnych. Pierwsza rzecz to Psalm 95, na który chciałem powołać. On mówi: dziś, gdy usłyszycie głos Pana, niech nie twardnieją wasze serca. Dziś. Teraz Bóg ci przygotował czas rekolekcji. Teraz cię Bóg zaprosił do tego, abyś coś wyjątkowego podjął w swoim życiu. Nie masz władzy nad wczoraj, ono już jest nieistotne i w dodatku nie masz nad nim żadnej władzy. Nie masz władzy nad tym, co będzie jutro, nie zaplanujesz tego do końca. To jedyne, co masz, to dziś. I dzisiaj możesz albo podjąć decyzję, że tak, wchodzę w to, Panie, albo zlekceważyć. Może będą jeszcze inne rekolekcje. Może Pan Bóg da, że jeszcze wielokrotnie będziesz uczestniczył, ale ten czas się już nie powtórzy. Ale to, co teraz Bóg zaplanował dla ciebie, jest jedyne, niepowtarzalne i tak by jak cytować Jana Pawła II, dane ci i zadane. Więc próbuj, więc wchodź w te rekolekcje, więc postaraj się. To nie jest kwestia rytu, to nie jest kwestia jakiegoś takiego porządkowego czy pobożnego działania, to jest kwestia przede wszystkim czego? Zaproszenia osobistego Jezusa, który kieruje do ciebie i do mnie. W księdze Ozeasza jest takie kapitalne zdanie, że wywołam jakby oblubieńcę na pustynię, wyprowadzę ją na pustynię i będę przemawiał do jej serca. To jest ten czas. To jest to, że sam Bóg chce z tobą rozmawiać. I to nie o sprawach jakichś tam, tylko najbardziej istotnych. On chce dotykać serca. Serce w języku Biblii to jest to, co najważniejsze, rdzenne. Ten twardy rdzeń naszego życia. Nie będzie mówił o jakichś głupotach czy o jakichś rzeczach trzecio- czy czwartorzędnych. Dotyka istotny, dotyka życia, dotyka tego wszystkiego, czym my jesteśmy. I naprawdę chce. Oczywiście on przyjawia inicjatywę, szuka i to jest niesamowite. Po co mu to? Po co chce z tobą gadać? Ale tak jest Bóg i naprawdę szuka człowieka. I tylko od mojej woli zależy, czy to przyjmę, czy nie. Czy zaakceptuję, czy wejdę w ten dialog, czy też dam sobie spokój. Wyprowadzi na pustynię. Pewnie by idealne były rekolekcje wtedy, gdybyś rzeczywiście, bracie i siostro, mógł odejść na jakiś czas, nie wiem, skupienia, wyciszenia, zupełnie na bok, zapomniał o wszystkim, zostawił na boku i próbował się wgłębić w to, co Bóg do ciebie chce mówić. To byłaby sytuacja idealna. To by rzeczywiście była ta pustynia. Ale jest taka możliwość? Nie ma. Bóg podejmuje rekolekcję i jest świadom tego, że nie jesteś kimś, kto może wyjść, że tak powiem, na te parę dni, zapomnieć o wszystkim, zostawić wszystko na boku i podjąć jakąś wyjątkową refleksję. Nie. I tutaj geniusz naszej religii, geniusz właśnie chrześcijaństwa jest taki, że Bóg nie przemawia jakby ponad naszymi głowami. Że Bóg jest tym, który szanuje do końca to wszystko, czym jesteśmy, kim jesteśmy. Bóg wie doskonale, że masz obowiązki, że masz pracę, że masz takie czy inne zobowiązania, że nie uwolnisz się od relacji rodzicielskich, domowych, pracowniczych i tak dalej. Wszystko w porządku. Ale jakiś element pustyni zastosuj. To będzie znak tego, że rzeczywiście chcesz w tą relację wejść. I na pewno, będąc w tych obowiązkach, których masz, może zrezygnuj z telewizji, z internetu, może z radia, może z czytania jakichś nie najlepszej prasy, może plotek, rozmów z sąsiadkami, nie wiem. Ale wejdź w jakiś taki element pustyni, którym powiesz Jezusowi: tak, chcę. Jestem gotów. Naprawdę chcę słuchać. Robię jakieś miejsce w moim sercu. Bracie i siostro, my jesteśmy w takiej dziwnej sytuacji jako współcześni ludzie. Mamy straszny natłok tych wszystkich bodźców, tych wszystkich wiadomości, tych wszystkich przekazów, tych wszystkich błyskotek. Mamy tego potąd. Naprawdę jesteśmy tym zmęczeni. Ale kiedy zostajemy sami i nie ma tego, to co robimy? No szukamy. Ileż to można milczeć i być w milczeniu i w takiej ciszy, co? Godzinę, dwie, dobę? Ja żyję we wspólnocie domu modlitwy, gdzie nie mamy internetu, jest to taka przestrzeń naprawdę wyciszona, żeby tak powiem. I przyjeżdżają tam często ludzie, którzy z dobrej woli szukają właśnie takiej ciszy. Ale mam wrażenie, że niektórym jakby odebrano, że tak powiem, laptopa, komórkę i parę rzeczy, to by chyba umarli w tej przestrzeni. Tych zdesperowanych szukających komórką zasięgu, a tam akurat mnie nie ma, już widywałem. Czyli jadą, żeby zakosztować ciszy i cisza ich przerasta. To każdy z nas tego prawdopodobnie jest w stanie doświadczyć. Chciałbyś i nie chcesz. Ja to wiem. W tej przestrzeni domu modlitwy co trzeci tydzień mam możliwość odejścia do pustelni i być właśnie w tej kwestii właśnie takiej ogromnej ciszy. I z początku to się wydaje takie fajne. Odejść na tydzień, zostawić wszystkie obowiązki. Fajne, nie? Takie dolce farniente, czyli po włosku takie słodkie nieróbstwo, taki fajny czas. Ale potem to już wiem, że to nie jest tak. Że to idziemy do tego eremu, słuchajcie, jak psychicznie chorzy. Dwa kroki do przodu i jeden do tyłu. Bo wiesz, że tam cię czeka walka. Że to jest doświadczenie właśnie siebie samego. Na pustyni ci Jezus opowie o tym, kim jest On, ale i powie ci, kim jesteś ty. Czy jest możliwe zostanie w tym, w ciszy, a mówią pustelnicy, że jak w ciszy, to zostaje zawsze na pustelni zostaje trzy osoby. Ty, Pan Bóg i diabeł. Ten trzeci też to będzie wykorzystywał, twoją pustkę. Będzie szukał, że tak powiem, dostępu do ciebie i też ci powie parę rzeczy. A nie są to fajne wiadomości. Więc czy możliwe jest odejście, czy możliwe jest wgłębienie siebie, czy możliwe jest stanięcie wobec problemów, z którymi się spotykamy, a na które na co dzień nie zwracamy uwagi, co więcej, wielokrotnie od nich uciekamy. Bracie, siostro, Wielki Post zaczyna się od kapitalnego momentu. Zaczęliśmy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu od odczytywania fragmentu o tym, jak Jezus wychodzi na pustynię. Ten fragment podpowiada nam kilka rzeczy. Po pierwsze, Duch Święty wyprowadza Jezusa na pustynię. To nie jest inicjatywa diabła. To nie jest inicjatywa złego. To Duch Święty, czyli jest to działanie Boga. A więc na pustynię wyprowadza nas Pan. To jest przejaw życia duchowego, konieczny. Po pierwsze. Po drugie, pytanie, po co Jezusowi walka ze złym duchem? Po co Jezusowi konfrontacja z szatanem? Poszedł jako Bóg, nie wiem, potrenować, przeciwnika sobie tam ustawić i poboksować się, żeby udowodnić mu, że jest słabszy i gorszy. Przecież Bogu to niego nie potrzeba. Jezus Chrystus nie musi walczyć ze złym duchem. Jest Bogiem. Ale jest jednocześnie człowiekiem, jest Bogiem wcielonym. Ale więc podejmuje to działanie, podejmuje tą walkę duchową, tą konfrontację dla ciebie i dla mnie. Ponieważ dźwiga to wszystko, co ty i ja. A więc idzie walczyć ze złym duchem po to, abym ja mógł zwyciężać. To jest dla mnie i dla ciebie, bracie i siostro. On pierwszy w to wszedł. On pierwszy tam na pustynię poszedł i zaprasza mnie jako ten, który przewalczył, który pokonał. Tobie zostawia też walkę. Oczywiście. Nie będzie bez twojego udziału. Ale nie jest tak, żebyś ty sam został w tej walce. Bo nie masz szans. Bo nikt z nas nie ma. Nawet największy mistyk żyjący na tym świecie w tej chwili nie byłby w stanie pokonać, wygrać tej walki. Nie. Jezus Chrystus tam pierwszy poszedł. Dla ciebie, dla mnie. Jezus Chrystus raczej skonfrontował się z tą prawdą trudną o sobie. To pokazuje nam jeszcze jedno. Dlaczego? Ponieważ w tej ciszy często odkryje swoją grzeszność, swoją słabość. Psalm 90 tak kapitalnie mówi, bracie i siostro, że położyłeś przed sobą wszystkie nasze winy, nasze skryte grzechy w świetle Twojego oblicza. Wyobrażasz sobie taki moment? Przychodzisz do Pana Boga jako petent, siadasz na krzesełku, z drugiej strony siedzi Pan Bóg, tu jest biurko duże, takie solidne i na tym biurku rozstawione wszystkie Twoje grzechy. Od tych największych po te najlżejsze. Albo według historii Twojego życia, tak, od tych takich rozmaitych, tam to, co pokrywałeś nawet przed sobą i przed lustrem, nie jesteś w stanie wyznać. Albo tam pycha, gniew, nieczystość i tak dalej, wszystkie grzechy główne i tak poukładane ładnie. Byłbyś to w stanie znieść? Byłbyś w stanie takie konfrontacje przeżyć? Nikt z nas nie byłby w stanie. Gdyby nie Jezus, gdyby nie ten, który wszedł, gdyby nie ten, który zawalczył, gdyby nie ten, który, że tak powiem, pokonał złego i otworzył nam drogę do Ojca. I to jest właśnie sens rekolekcji. Zobaczyć to i wziąć udział w tym, co uczynił dla mnie Jezus. Bracie, siostro, bo w życiu chrześcijanina jest niesamowity ważny moment właśnie tego wychodzenia na pustynię. Dlaczego? Tam jest ta, dokonuje się ta metanoia w języku greckim, a to, co mówi w języku hebrajskim szub, czyli taki moment, którym idę i zmieniam coś. To znaczy, wyobraź sobie, że idziesz na przykład, no, wybrałeś się do lasu, masz określony cel, chciałeś gdzieś trafić i w pewnym momencie patrzysz, no nie to, zupełnie pomyliłeś drogę. Zgubiłeś się, nie? No to co jest koniecznością? Stanąć to miejsce błędne, nie tu chciałem trafić. No to w takim razie muszę odwrócić się od tej rzeczywistości, poszukać tej, do której szedłem. To jest tu. I ta metanoia, ta zmiana wymaga czego? Odwrócenia się od tej błędnej rzeczywistości, do której trafiłeś i wybrania na nowo tego, gdzie szedłeś. To jest właśnie metanoia. To jest właśnie przemiana wewnętrzna. To jest właśnie to, co mówi. Zobacz, gdzie błądzisz. Zobacz, w czym diabeł cię pokonuje. Zobacz przestrzeń swojego grzechu, słabości, nędzy, tego życia, którego ci brakuje. I odwróć się od tego. To jest podstawowa i pierwotna postawa chrześcijanina. Bez tego nie ma. Czy jesteś w stanie się skonfrontować? Czy jesteś w stanie to wyzwanie, że tak powiem, podjąć? To jest pierwsze. Jeżeli tego nie ma, nie ma chrześcijanina. Bracie i siostro, nie jest to łatwa konfrontacja. Nie jest. Nikt z nas tego fajnie nie robi. Ale z drugiej strony jest ona konieczna. Odwróć się. Zobacz, od czego się odwracasz. Zobacz, gdzie zbłądziłeś. Zresztą chata to chata. To jest taki zwrot hebrajski, który mówi o tym, że grzech jest takim chybieniem. To znaczy, to jest taka sytuacja, kiedy łucznik celuje i chybia celu. To znaczy, wybierasz coś, do czegoś dążysz, coś umiłowałeś, coś wybrałeś i nie trafiłeś. I zupełnie wyszło odwrotnie. Więc czas to zweryfikować, odwrócić się, zobaczyć, zrozumieć. I to jest to zaproszenie podczas rekolekcji. I zwrócić się ku czemu? Bracie i siostro, Jezus Chrystus zawalczył po to, aby grzech twój pokonać, aby to zło cię nie zniszczyło, nie zabiło. To jest bardzo ważne. Bóg naprawdę ma moc złamania tego zła, tej przemocy, której często doświadczamy. Tego, o czym mówił święty Paweł, nie chcę zła, ale go czynię. Chcę dobrze, ale nie czynię. Jest we mnie ta niewola grzechu. I to trzeba zobaczyć. I to jest moment tego nawrócenia, tego wtórnego nawrócenia, bardzo ważnego. My z tym mamy trochę problemy, słuchajcie, katolicy. Myślę, że skomielona ma z tym problemy. Skomielniańscy katolicy. Ja pochodzę też z takiego tradycyjnego środowiska katolickiego, więc wiem, o czym mówię. Bo my to tak od zawsze w kościele, nie? Zawsze pobożni, zawsze chodzący do kościoła, zawsze tam próbujący jakieś pobożne działania podejmować. I nam to trudno zrozumieć, że musimy się nawrócić. Przecież my od zawsze w kościele byli. Prawda? Tymczasem wielokrotnie doświadczamy tego, że wracają do kościoła ludzie, którzy przeżyli okrutne zniewolenia. Alkohol, narkotyki, jakieś błędne relacje. Zabrnęli w taką ciemność, że oni rzeczywiście się nawrócili. Oni rzeczywiście zrozumieli, co to znaczy odwrócić się od zła i zrozumieć, że życie jest w Bogu. Ale to jest konieczne, bracie i siostro. Nie chodzenie do kościoła ci to zapewnia. Nie takie czy inne pobożność uczynki. Tylko sam Jezus. I On, że tak powiem, daje ci to i wyrywa ciebie. Trzeba to zrozumieć, trzeba to dotknąć, trzeba tego doświadczyć. Inaczej nie ma chrześcijaństwa. To jest ten twardy rdzeń. Odwróć się od grzechu. Zobacz, że życie jest w Bogu. Bracie i siostro, Ewangelii Łukasza, ten fragment o kuszeniu Jezusa, fragment walki Jezusa na pustyni, kończy się takim momentem, kiedy Jezus zwycięża, odrzuca złego ducha, służą mu aniołowie, czyli jest to triumf, ale jest też bardzo ważne i takie ciekawe zdanie, że szatan oddalił się do czasu. Do jakiego czasu? Do czasu, kiedy ostatecznie zaatakuje Jezusa. Do czasu krzyża. Do czasu, kiedy ostatecznie jakby wyciśnie piętno na Jezusie. To pokazuje, że Jezus będzie walczył z grzechem, ze słabością, z całym tym brudem, któreśmy wszyscy w historii świata dokonali, dokonujemy. I jak ludzkość będzie istniała, będziemy dokonywać. I że On jest tak poważny, ten grzech, ta słabość, że sam Syn Boga umiera na krzyżu za Niego. I to nie jest kwestia tylko ich grzechu, mojego grzechu. Gdybym tylko ja istniał i mój bunt przeciwko Panu Bogu, Jezus tak samo by umierał na krzyżu. Bracie, siostro, to pokazuje, że grzech ma naprawdę duże skutki. To nie jest coś, co trzeba oczepać, no, przylgnęło do mojej pobożności, trochę się oczyścić i już będzie. Nie, nie będzie. Sam Jezus umarł za twój grzech na krzyżu. To pokazuje, jak poważny jest twój i mój grzech. Nie przesadził? Z tym lekarstwem? Może by było jakoś inaczej, co? Nie. Sam Syn Boga za mój grzech umarł na krzyżu. Sam Jezus podjął to działanie i pod wpływem tej walki poniósł śmierć. Ale po co? Po to, by dać mi życie. Po to, by pokazać, że On przełamał tę złość szatana. Że przełamał to zło, które zaistniało w moim życiu. Że On jeden jest w stanie to pokonać. Że On jeden jest w stanie dać mi życie. I ja muszę mieć tą odwagę właśnie dotknięcia tego mojego zła, tych kłopotów wszystkiego, tego wszystkiego, co mnie niszczy. Nie wiem, co cię niszczy. Może alkohol, może pornografia, może jakaś nieczystość, może jakieś złe, chore relacje, jakaś nienawiść, którą uciągniesz od lat. Nie wiem. To ty wiesz i Bóg wie. Ale zaproś tam Jezusa, skonfrontuj się. On za to poległ i tu dał ci życie. I w tej przestrzeni tylko doświadczysz Jego miłości. Bracie i siostro, czytałem przed laty taki wywiad z pewnym egzorcystą, który mi bardzo dużo powiedział, że on mówi, że przed egzorcyzmami to często się spowiadają i z najlżejszych grzechów. Dlaczego? Ponieważ kiedy dochodzi do egzorcyzmów, diabeł w tej osobie egzorcyzmowanej potrafi egzorcyście wywalić wszystkie grzechy. Publicznie. O tak. Niefajny moment, kiedy ksiądz się dowiaduje i wobec wszystkich, co ostatnio zrobił, nie? I diabeł mu to, że tak powiem, potrafi wywalić. Ale mówi, kiedy się wyspowiada, to nie ma. Diabeł tego nie widzi. Nie ma do tego dostępu. Przeżyty grzech i oddany Panu Bogu znika. Psalm ten 90 mówi, że Pan Bóg rzuca za siebie nasze grzechy. Jeżeli Bóg czegoś nie widzi, jeżeli Bóg czegoś nie ma na uwadze, nie podtrzymuje, to nie istnieje. I diabeł nie ma tej broni. I to jest właśnie to doświadczenie, które Jezus chciałby ci dać. Jezus zwraca uwagę na twój grzech, ale dlatego, że chce ci okazać jeszcze większą miłość. Myślę, że to jest podobne, jak większość z was jest tutaj rodzicami. Jak dziecko choruje, jak dziecko chorowało, to mama się pochyla nad dzieckiem. Dlaczego? Bo gorączka jest taka interesująca, jako zjawisko, że bada, co tam się dzieje, jakie to fajne. Nie. Dla niej ważne jest dziecko. A gorączka jest, że tak powiem, przy okazji. Przede wszystkim okazuje w ten sposób swoją troskę, swoją miłość. I to jest właśnie patrzenie Boga na twój i mój grzech. Jak na chorobę, która niszczy dziecko. W związku z tym całe zainteresowanie Boga płynie w tym kierunku. Obronić, oczyścić, dać życie, dać zdrowie. Ale nie mogę unikać i mówić, że nic się nie stało. Nie. Co więcej, bracie i siostro, mam dzisiaj takie wrażenie, że we współczesnym świecie to tylko my, chrześcijanie, jesteśmy, że tak powiem, na tyle odważni, że mówimy, grzech jest grzechem, słabość jest słabością i nic z tego nie zmieni. I po wieki wieków tak będzie. Bo coraz częściej to jak się nazywamy, to nie zboczenie, tylko inny rodzaj miłości. To nie jest kradzież, tylko chcesz zarobić, to pierwszy milion musisz ukraść. A i tak dalej. Te wszystkie, że tak powiem, takie pudrowanie. Bracie i siostro, tylko pytanie. Jeżeli ja raka nazwię innym stanem zdrowia, to mi coś pomoże? To mi raka zwalczy? Przecież on mnie zeżre tak czy inaczej. Czy ja go będę nazywał rakiem, czy innym stanem zdrowia? I te zaklinanie nic mi tu nie da. Kompletnie nic. Więc ja muszę mieć odwagę właśnie nazwania rzeczy po imieniu. Dlaczego? Bo idę do Pana. I to jest też bardzo ważne, że ta dobra diagnoza otwiera leczenie. Ja nie chciałbym na przykład się dowiedzieć, że mam raka, pójść do lekarza i on mi powiedział tak, słuchaj, to jest to, a to, rak tego, a tego organu i masz taką, a taką perspektywę, nie wiem, roku życia, pół roku życia, a może tygodnia życia. To gdyby tak było, to bym się wolał nie dowiedzieć. To chodziłbym sobie i bym sobie umarł. Ale jeżeli idę do lekarza i stawia mi diagnozę, to oczekuję czego? Leczenia. Zdrowia. Wdrożenia jakiejś procedury leczenia. I to właśnie doświadcza mu Jezusa. Mogę nazwać po imieniu mój grzech, moją słabość, bo pójdę do Jezusa i doświadczę, że On mnie z tego wyzwala, że On mnie z tego oczyszcza. Że Jego radością jest dawać mi to, co wysłużył mi na krzyżu. I dlatego rekolekcje wielkopostne to jest taki moment, w którym jeżeli przeżyjesz je dobrze i skonfrontujesz się z tym grzechem, wówczas radość przeżycia świąt paschalnych jest kapitalna i wspaniała. Dlaczego? Bo wiem, że byłem chory, wiem, do czego mnie Jezus, że tak powiem, zaprosił i zyskuję życie w tym miejscu, gdzie tego życia nie było. Z martwych wstaję wraz z Nim. I że tego mojego życia nie zabiera mi nikt i nic. Nawet kres mojego życia fizycznego. Że ta pełnia życia, ta obietnica życia jest kapitalna. Święty Ireneusz, jeden z ojców Kościoła, mówił tak: chwałą Boga jest żyjący człowiek. Czyli ty żyjesz, masz się dobrze, jest radość i chwała Pana Boga. Ty grzeszysz, to jest, nie ma chwały Pana Boga i jest jego smutek, bo jego dziecko umiera. I to jest cała troska Pana Boga, żebyś ty żył. Żebyś ty się dźwigał. Żebyś ty, że tak powiem, doświadczał tej miłości, która została ci dana. Ale bez twojego zaangażowania, bez tej odpowiedzi też tego nie będzie. Więc włóż tą swoją małą cząstkę. Zadbaj o to, żeby było na tyle, na ile potrafisz. Żeby resztę dokonał w twoim życiu Bóg. Wówczas święta zmartwychwstania rzeczywiście będą świętami życia. Świętami kogoś dotkniętego przez Boga i doświadczającego, że nie ma słabości, z której by mnie Jezus nie wydobył.